Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. W studiu telewizji Trwam rozpoczynam rozmowy niedokończone. Witamy wszystkich Państwa, a w naszym studiu mamy zaszczyt powitać ojców redemptorystów posługujących w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Ojciec Zbigniew Pieńkos, dyrektor centrali Radia Maryja w Chicago.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Z daleka widać lepiej, a dzisiaj
blisko.
Z bliska. I ojciec Jacek Cydzik, odpowiedzialny za rodzinę Radia Maryja, duszpasterz rodziny Radia Maryja w Kanadzie.
Witam, szczęść Boże. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Ojcze Jacku, po 5 latach na nowo w studiu telewizji Trwam.
No, wiele się zmieniło, ale dobrze, że nie zmieniła się ta podstawowa sprawa, która tutaj od początku jest, czyli ta łączność z ludźmi. Telewizja, radio, telewizja dla drugiego człowieka.
Dziś podejmujemy temat Radio Maryja wsparciem dla emigracji. Ojciec Zbigniew od 14 lat posługuje wśród emigracji w Stanach Zjednoczonych. Ojciec Jacek od 5 lat w Kanadzie. Doświadczenie emigracji, Polaków na emigracji, to doświadczenie różnych etapów, przez które przechodziła Polska i Polacy emigrujący w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Z jaką emigracją, ojcowie, spotykacie się na co dzień, ojcze Zbigniewie?
No, ja wyjechałem w 2002 roku, a więc tak jak ojciec zaznaczył, 14 lat temu. Wtedy w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, można było odbierać, słuchać Radia Maryja dzięki przekazowi satelitarnemu. No bo wiemy, że jeszcze wtedy telewizji nie było. Telewizja zaczęła nadawać dokładnie rok później, w 2003 roku. I przyjechałem do miejsca, które już działało od ponad 5 lat. Były tam siostry loretanki. A więc było, można powiedzieć, zorganizowane. Były zorganizowane spotkania, pewien plan działań, miejsca, gdzie można było się modlić, sprawować mszę świętą. Bo się okazało, że ludzie czekali. Czekali właśnie na te spotkania z kimś, kto przyjedzie z Polski. Oczywiście przez radio wiele mogli się dowiedzieć, ale zawsze potrzeba było tego żywego spotkania z człowiekiem, który przyjedzie, który coś więcej powie na temat Polski. I jakie to były osoby? No to była emigracja, która wyjechała najczęściej właśnie w czasie stanu wojennego czy po stanie wojennym, a więc lata 80. Ludzie, którzy już byli po kilkanaście lat, którzy nieraz byli trochę sfrustrowani, bo z tego, co potem wnioskowałem z tych rozmów, przybywając do Stanów Zjednoczonych, przybywali z taką nadzieją, że uda im się dokonać czegoś wielkiego, czegoś, czego nie mogli dokonać w Polsce, bo ta wolność była ograniczona, bo to były czasy PRL-u. Potem ta wolność stłamszona w czasie wojennym, no i później te lata wolności, ale jak dzisiaj patrzymy z perspektywy czasu i ta wolność niejako była jakby reglamentowana albo sterowana, tak więc do końca o wolności nie można było mówić. I przez to, że słuchali Radia Maryja, że docierały te informacje, ta nadzieja na nowo się rodziła, że jednak będą mogli coś zrobić. No i wydaje mi się, że właśnie od samego początku, kiedy Radio Maryja zaczęło nadawać, czyli praktycznie od 1997 roku przez przekaz satelitarny, zaczęła zmieniać się też trochę i mentalność Polaków, Polonii żyjącej właśnie w Stanach Zjednoczonych. No a później to było odzwierciedlone w czasie wyborów, kiedy patrzyliśmy, jakie jest poparcie, aczkolwiek no, to głosowanie zawsze było jakoś tam utrudnione. Niemniej jednak widać było tutaj ten wpływ. Wpływ przekazywanych informacji, które były dzięki Radiu Maryja.
To doświadczenie emigracji w Chicago, czy Jacku, doświadczenie emigracji zwłaszcza w Toronto i okolicznych miastach?
Kanada, mimo że praktycznie jak się mówi Ameryka Północna, to bardzo wielu tak machinalnie myśli, no to jest jedno, prawda, że pamiętam niedawno ktoś mnie pytał, ktoś mnie pytał o to, czy tam spotkałem jakąś osobę, która jest w Ameryce Północnej. Ja opowiadam, że no raz w roku się spotykam na pielgrzymce w Dailstan, bo ja, żeby tam dojechać, to muszę przekroczyć granicę i wjeżdżam do innego państwa i to jest 1000 kilometrów, prawda? Kanada, która jest terytorialnie większa od Stanów Zjednoczonych, ale o wiele mniejsza jest populacja, bo Stany Zjednoczone to jest chyba, ojciec Zbigniewie, 250 milionów chyba, czy coś takiego?
No już ponad 300.
Ponad 300 milionów, tak, a Kanada to jest ludności, ludzi jest tyle, ile w Polsce, 38 milionów, a jest drugim co do wielkości krajem na świecie. Czyli siłą rzeczy to życie koncentruje się w tych kilku większych metropoliach, no i kilkudziesięciu takich mniejszych miastach. I troszeczkę jest takich miasteczek w Kanadzie, ale generalnie to są tereny, prawda, szczególnie tam na północ i tak dalej. I Kanada jest też, trochę widać taką inną specyfikę co do Chicago, jak chodzi o Toronto. To jest kraj naprawdę wielokulturowy. Ja mieszkam w centrum Toronto. Gdy wyjdę z klasztoru, prawda, to mam w prawo mam miasteczko chińskie. Na ulicach, na szyldach sklepów, owszem, jest język angielski, ale bardzo wiele jest rzeczy po wietnamsku, po tajsku, po arabsku. Niedaleko jest meczet, są różne kolory skóry, różne języki. Można tak wejść, na przykład taki spacer sobie zrobić do centralnego placu. To jest jakieś 10 minut spaceru właśnie przy głównej ulicy tutaj w Toronto i możesz w tłumie nie usłyszeć języka angielskiego. Po prostu tak kilka razy takie doświadczenie miałem. Także Toronto, Kanada pod tym względem, no powiedzmy trochę inną specyfikę ma prowincja Quebec, od której się praktycznie tam Kanada zaczynała. Ale Toronto ma taką właśnie specyfikę. Oni mają taką aspirację do bycia światową metropolią, metropolią wielokulturową, prawda, że różne tutaj jakieś tam języki, tradycje, kultury, mentalności się gdzieś mieszają. I no, to też ma pewien wpływ na to, gdy przyjeżdża ktoś z Polski, właśnie tak jak ojciec Zbigniew powiedział, z wielkimi planami, marzeniami, z jakiegoś takiego poczucia uciemiężenia, prawda, ludzie uciekali przed tym komunizmem z Polski w latach 80. A tu przyjechał i był jednym z wielu, w szeregu, prawda, i trzeba było naprawdę wydobyć te jakieś najlepsze cechy nasze, jakąś wolę wytrwania, pracowitość, systematyczność, jakieś takie niepoddawanie się, żeby te najtrudniejsze emigracyjne pierwsze tam lata nie tylko przetrwać, ale jakieś, prawda, podstawy tego nowego bytu osiągnąć. I faktycznie no, jednym udało się to wspaniale, bo ja spotykam się tam w gronie rodziny Radia Maryja, spotykam się i z pracownikami, i z nauczycielami, i z pracownikami uniwersytetu, profesorami, prawda, i jakimiś tam artystami, ludźmi, którzy rzeczywiście jakoś nie tylko sami sobie ułożyli życie, ale swoją codzienną pracą mają taki pozytywny wpływ na życie całej Polonii i społeczeństwa także kanadyjskiego. Natomiast są też i tacy, którzy są tam i po 30 lat i jednak ciągle, no to widać, to sami zresztą przyznają niekiedy w rozmowach, że to niestety nie wszystko tak się potoczyło, jakby sobie to wymarzyli, prawda? No ale trzeba trwać dalej.
Nie? Zanim przejdziemy do tego zasadniczego tematu Radio Maryja, wsparciem dla emigracji, ojcowie ukazali nam, jakiego emigranta, czy jakich emigrantów Polaków spotykacie w Stanach Zjednoczonych, czy też w Kanadzie. Realia życia emigracyjnego w tym wymiarze życia religijnego, życia kulturalnego, ale również ekonomicznego i gospodarczego, powiązane te realia z tęsknotą za ojczyzną, ze zbudowaniem domu, z całym fundamentem i z przyszłością w Stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie, taką krótką, oczywiście pobieżną na potrzeby tego programu analizę, gdybyśmy poprosili ojciec Zbigniew.
Oczywiście nie można powiedzieć, że od Radia Maryja wszystko się zaczęło, bo Radio Maryja wpisuje się w cały ten nurt współpracy z duszpasterzami, polskimi duszpasterzami, bo w tym momencie mówimy o Polonii, o Polakach żyjących na emigracji i pomaga w duszpasterstwie. To nie ulega wątpliwości. Ale z drugiej strony, tak jak ojcze zaznaczyłeś, przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że bycie na emigracji wiąże się zawsze. I chyba tak w Kanadzie, jak i w Stanach Zjednoczonych, a szczególnie w Stanach Zjednoczonych, z ciężką pracą. Dlaczego ludzie wyjeżdżali i wyjeżdżają za granicę? No głównie dlatego, że tutaj brakuje im środków na życie, że tam szukają lepszego życia, lepszych warunków, godziwszej zapłaty za swoją pracę. I oczywiście tak jest, bo rzeczywiście ta praca jest bardziej, lepiej wynagradzana niż w Polsce czy w innych krajach tak zwanej, powiedzielibyśmy, demokracji ludowej, czyli tych, które w podobnej sytuacji były jak Polska. Ale ta praca jest naprawdę ciężka i wiele osób, kiedy tam się znajdzie, kiedy mają rodziny, są dzieci, dzieci zaczynają dorastać, no wiele osób zdaje sobie sprawę, że aby tym dzieciom było lżej, trzeba im zapewnić odpowiednie wykształcenie. A każda szkoła, licząca się szkoła, studia, są płatne i to jest wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy dolarów, w zależności od tego, jaka to jest uczelnia. A więc jeśli weźmiemy pod uwagę tylko to, że jest dwójka czy trójka dzieci i te dzieci dorastają jedno po drugim i idą najpierw do szkoły podstawowej, no jeszcze powiedzmy pół biedy, bo są szkoły publiczne, są szkoły prywatne, przy parafiach wiele szkół było, chociaż teraz wiele zostało zamkniętych ze względu na to, że parafie no, nie dawały rady finansowo, tak jak nasza parafia, w której pracujemy, posługujemy, parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Cicero, małe miasteczko, można powiedzieć, w granicach administracyjnych Chicago, miasta. Więc to jeszcze do szkoły podstawowej dobrze, dzieci się kształcą. Ale potem, gdy już się wybiera szkołę średnią, college albo studia, trzeba liczyć się z konkretnym wydatkiem. A więc wiele osób po prostu pracuje na dwa etaty. Znałem takich, którzy trzy prace ciągnęli. Czyli ta ich praca sprowadzała się do tego, że 18 godzin ich w domu nie było. Noc wyganiała, jak się mówi kolokwialnie, noc przyganiała do domu. A więc nie dość, że ciężka praca, to jeszcze brak obecności w domu. Cierpi na tym na pewno rodzina, te relacje w rodzinie. No ale takie są realia. Ale to jest jedna strona medalu. Wiadomo, że mieszkając w Stanach Zjednoczonych, trzeba gdzieś żyć. No każdy by chciał mieć swoją własność, jakiś dom. Ale domy oczywiście można kupić, chociaż przez ostatnie lata były pewne trudności, żeby właśnie nabyć kredyt, bo rzadko kto kupuje dom za gotówkę, bo ma tyle pieniędzy, żeby od razu za niego zapłacić, tylko po prostu bierze się kredyty z banku, kredyty na konkretny procent. Dajmy na to, że ktoś kupuje dom, powiedzmy, za 300 tysięcy dolarów, to jest taki, można powiedzieć, przeciętna cena, nieduży domek. To oczywiście, że też zależy, w jakiej dzielnicy ten dom się znajduje, ale tak dla zobrazowania. Biorąc kredyt na zakup takiego domu, trzeba spłacić przynajmniej 500 tysięcy w ciągu 30 lat, bo takie jest oprocentowanie tego kredytu. No i więc 30 lat po kilkaset dolarów miesiąc w miesiąc, jeśli nie tysiąc i więcej, trzeba po prostu za sam tak zwany mortgage zapłacić, czyli za kredyt wzięty na dom. A więc to pokazuje, że aby coś osiągnąć, czy indywidualnie, czy dla rodziny, naprawdę trzeba liczyć się z ciężką pracą. I teraz wszystko jest, powiedzmy, dobrze, gdy Pan Bóg błogosławi, gdy jest zdrowie. Ale nie daj Boże, kiedy ktoś zachoruje. No, jak chodzi o służbę zdrowia, o leczenie, to są niewyobrażalne ceny. Taki przykład z naszej parafii, kiedy nasza sekretarka, która u nas pracowała, straciła przytomność, nie wiadomo było, co się stało, więc musiała być wzięta do szpitala. W tym szpitalu przebywała dokładnie 18 godzin. Po 18 godzinach zrobiono wszystkie badania, no i przyszedł rachunek do zapłaty. Za pobyt w tym szpitalu 18 godzin i za badania, które zostały przeprowadzone, rachunek opiewał na kwotę 36 tysięcy dolarów, a ona zarabiała może trochę więcej jak 2 tysiące na miesiąc. No dobrze, że ubezpieczenie było, więc pokryła tylko 1/4 z tej kwoty, tak? Ale no, nie daj Boże, gdy w takiej sytuacji ktoś się znajdzie. Ale też należy pamiętać o tym, że nie wszyscy, którzy są, mają uregulowany status pobytowy. To znaczy mają dokumenty, są udokumentowanymi imigrantami. Niektórzy są po prostu dlatego, że przedłużyli swój pobyt, bo wyjechali turystycznie, czy wyjechali na wizę studencką. No, żyć trzeba, więc trzeba podjąć jakąś pracę. No, owszem, pracują, ale ta praca już nie jest tak wynagradzana przez pracodawców, jak tych, którzy mają zieloną kartę, czy mają pobyt stały, czy obywatelstwo. Również, no niestety, trafiają się czasem nieuczciwi pracodawcy, którzy zatrzymują wynagrodzenie. A więc to jest cały wachlarz różnych problemów, z którymi ludzie po prostu muszą się zmierzyć, żyjąc w Stanach Zjednoczonych, żyjąc na emigracji. A teraz dodatkowo dochodzi jeszcze jeden czynnik. Bardzo dużo naszych braci z Meksyku, którzy no, w zdecydowanej większości przekraczają granice nielegalnie, są tam, jak to mówią, nielegalnie, bez dokumentów i każdą pracę podejmą, bo tam warunki są o wiele jeszcze gorsze niż w Polsce, a oni chcą pomagać swoim bliskim.
W naszej świadomości Ameryka niemalże kojarzyła się z rajem, a zatem czy Ameryka rzeczywiście istnieje w takim znaczeniu?
Tak, istnieje, dlatego że no, jest praca, za nią jest wynagrodzenie, ale to wiąże się naprawdę z dużym wyrzeczeniem i z ciężką pracą.
Realizm tego życia emigracyjnego w Stanach Zjednoczonych w wymiarze religijnym, w wymiarze struktury kościoła, który to kościół jest tam, gdzie jest człowiek, tam, gdzie jest wspólnota, zwłaszcza w tym wymiarze kościoła personalnego, kościoła dla Polaków?
Tak, warto zauważyć, że w Konstytucji Stanów Zjednoczonych od samego początku była zapisana wolność słowa, wolność wyznania, wolność religii. I to jest rzeczywiście egzekwowane, chociaż raz po raz są takie przypadki, jak to miało miejsce kilka czy kilkanaście lat temu, kiedy zażądano usunięcia tablic 10 Bożych przykazań sprzed siedziby Sądu Najwyższego, bo ktoś właśnie zgłosił, że to narusza jego uczucia religijne, bo wiąże się z chrześcijaństwem i tak dalej. No i na podstawie tej samej konstytucji dokonano takiego aktu. Również ostatnio, kiedy była kanonizacja Junipero, misjonarza, który no, kilka wieków temu jako franciszkanin właśnie tamte tereny, szczególnie Stanów Zjednoczonych, południowej części ewangelizował.
Kalifornia, prawda?
Kalifornia, tak.
Pero Serra.
Tak, zakładał nowe osiedla, miasta i stawał w obronie tych Indian, którzy byli ciemiężeni przez swoich pracodawców, że tak powiem, a właściwie panów, którzy ich wykorzystywali. Więc też zażądano, żeby jego figura zniknęła z siedziby kongresu, bo tam jest, bo zapisał się, zasłużył się dla historii Stanów Zjednoczonych. A więc pewne takie, można powiedzieć, sytuacje są niezrozumiałe. Jednak, jak chodzi o ludzi wierzących, mają naprawdę prawo do tego, aby swoją wiarę wyrażać, aby się modlić. Są miejsca na tę modlitwę, są duszpasterze i duszpasterzom, księżom, siostrom zakonnym nie robi się żadnych problemów, jeśli chcą przyjechać do pracy i kieruje ich do tej pracy, czy konkretny biskup, czy przyjeżdżają na zaproszenie znowu konkretnego biskupa, konkretnej diecezji, czy zakonu, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. I ludzie mogą modlić się również w swoim języku. No i my Bogu dziękujemy, że są księża chrystusowcy, którzy są właśnie tym zgromadzeniem do pracy z Polonią. z Polakami, którzy żyją na emigracji, żyją za granicami. Są księża zmartwychwstańcy. Przy tej okazji pozdrawiam bardzo serdecznie księdza Antoniego Dziorka w Chicago, który już od kilkunastu lat, jak ja jestem 14 lat, on już jest proboszczem, a wcześniej jeszcze był, a więc już chyba ponad 18 lat jest w parafii świętego Stanisława biskupa i męczennika, gdzie również rodzina Radia Maryja może się spotykać. Są inni kapłani z różnych diecezji, którzy przybywają właśnie do pracy z Polakami. I jeśli oczywiście ktoś chce, zawsze znajdzie kościół, bo msza święta jest sprawowana w ponad 50 kościołach w archidiecezji chicagowskiej w języku polskim. Oczywiście może nie zawsze chcielibyśmy, powiedzmy, jakoś zauważyć tych księży w konfesjonałach, bo po prostu tych księży brakuje i nieraz jest właśnie ten problem, że ludzie chcą się spowiadać i oczywiście wyspowiadają się, ale może za cenę tego, że w kolejce trzeba będzie stać w czasie rekolekcji dwie czy więcej godzin. Ale kapłani są, spowiadają, między innymi nieskromnie się pochwalę, w parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Sisro w każdą niedzielę spowiedź jest przed mszą świętą i dopóki są przy konfesjonale wierni, kapłan w konfesjonale posługuje, żeby sakramentu pokuty udzielić. A więc no, to jest taki plus i myślę, że też umocnienie dla tych ludzi, którzy z różnymi sprawami, różnymi problemami, może nie zawsze są rozumiani, może nie zawsze też znają język, może też mają inne jakieś problemy, nie wiedzą, gdzie z tym pójść. Zawsze u księdza, u swojego duszpasterza znajdą poradę.
Jeżeli jesteśmy przy kapłaństwie, przy posłudze kapłańskiej, duszpasterskiej, to też wiemy, że z emigrantów, z rodzin polonijnych Pan Bóg powołuje zarówno kapłanów, zakonników, jak i siostry zakonne, więc ta żywotność Kościoła i wspólnot polskich owocuje konkretnymi powołaniami kapłańskimi, zakonnymi, czy na przestrzeni ostatnich lat też dotyka Stany Zjednoczone kryzys powołań?
Tak, ten kryzys jest obserwowalny. Oczywiście jest seminarium i każdego roku jest wyświęconych kilku młodych, nowych kapłanów dla archidiecezji chicagowskiej, bo tutaj powiedzmy najbardziej może kompetentnie mogę się wypowiedzieć, bo w tej diecezji posługuję, ale ci, którzy są święceni, to są kapłani, którzy są z polskich rodzin i to dwojakiego, można powiedzieć, rodzaju. Albo się urodzili w Stanach Zjednoczonych, w polskich rodzinach. No z tych, co znam, to kilku właśnie z rodzin, które swoje korzenie mają na Podhalu, skalnym Podhalu, a więc tak zwani górale. Ale są też klerycy, którzy przyjeżdżają z Polski. Najpierw kończą seminarium biskupa Abramowicza, uczą się języka angielskiego. Kiedy zdają egzamin, że upoważnia ich do tego, aby podjęli studia, podejmują te studia teologiczne i studiują w Mandelein. Tam jest seminarium. A w momencie, kiedy są wyświęceni oczywiście, że dla pracy w archidiecezji chicagowskiej i podejmują od razu pracę w parafiach anglojęzycznych, ale też bardzo dobrze znają język polski, bo w Polsce urodzeni, czy ten język z domu, powiedzmy, wynieśli, tak jak ksiądz Robert Stuglik, który jest proboszczem w parafii świętego Józefa, nie dość, że mówi po polsku, to mówi gwarą góralską, bo tak się w domu rozmawiało i bardzo pozytywnie jest odbierany przez parafian parafii świętego Józefa w Summit. A więc no, to jest taka nadzieja dla tych, którzy żyją na emigracji, dla Polaków, którzy no, tam uczestniczą.
Pozostał ostatni element bardzo szerokiego pytania, mianowicie wymiar życia i realiów życia kulturalnego. Jak Polacy kultywują tradycje swoich regionów, z których przybyli z Polski do Stanów Zjednoczonych?
No w naszej parafii, można powiedzieć, ponieważ jest na południowej stronie miasta, jest bardzo dużo osób, które swoje korzenie mają na Podhalu, czyli górale. Tak to powiedzmy określmy technicznie. A więc tu obserwujemy, że jest bardzo dużo, bym powiedział, różnego rodzaju szkółek. Między innymi taką szkółkę prowadzi pan Władysław Pawlikowski, także pan Krzeptowski, młodych mistrzów kultury tatrzańskiej. A więc to są dzieci, które już od najmłodszych lat uczą się gry na skrzypcach. Są też szkoły tańca i pielęgnowania właśnie tej kultury góralskiej, a więc dzieci uczą się tego tańca już od najmłodszych lat, podobnie jak też gry na instrumentach. I naprawdę mają bardzo duże, można powiedzieć, sukcesy w tej dziedzinie. Ale nie tylko górale, bo także przy Związku Narodowym Polskim są różne szkoły i tańca, i kultury polskiej. I to już jest tak, można powiedzieć, szerzej jakoś się rozwijają, bo na przykład na naszych spotkaniach zapraszamy takie dzieci z tych szkółek, które prezentują to, co już osiągnęły, czego się nauczyły. I to jest cały wachlarz różnych na przykład tańców. A więc jest i kujawiak, jest i oberek, jest powiedzmy taniec gdzieś z Lubelszczyzny. Każdy region powiedzmy ma swoje charakterystyczne jakieś, czy to tańce, czy przyśpiewki, czy piosenki. I te dzieci często z akcentem, może niektóre takie nieporadne się potkną, nawet przewrócą, ale są odbierane zawsze jak najwyższej klasy artyści, bo to z serca robią. A gdy weźmie się pod uwagę, że oni się tam urodzili, że to, co prezentują, nauczyli się po prostu od osób, które są ich profesorami, nauczycielami, to tym bardziej budzi szacunek względem właśnie tej grupy.
Ale nasze doświadczenie i obserwacja chociażby dzięki różnego rodzaju programom na antenie telewizji Trwam, możemy zauważyć również młodzież kultywującą tradycje polskie w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w Chicago.
Tak, bo to zaczynają jako dzieci, ale potem nie przestają powiedzmy na jakimś etapie, tylko cały czas to pielęgnują i jakby te swoje umiejętności podnoszą, a więc do czasów, znaczy do momentu, kiedy no, skończą szkołę średnią, cały czas się angażują i to są właśnie grupy dziecięce, młodzież młodsza, młodzież starsza i całkiem dojrzała.
Dziękuję ojcze Zbigniewie, ojcze Jacku. Realia życia gospodarczego, ekonomicznego, religijnego i kulturalnego w Kanadzie.
No one są, choć jak powiadam, to nam się czasami, no bardzo często tak zlewa, prawda, że to jest Ameryka, to Kanada, czy Stany, to jest to samo, ale jednak są różnice w realiach życia codziennego. Tak generalnie można powiedzieć, to jest takie trochę nieokreślone, ale życie w Kanadzie toczy się może trochę spokojniej niż w Stanach, niż w Chicago, prawda, gdzie właśnie to wszystko jest zagonione. Też jest taka zasada, tak samo to funkcjonuje, że jeżeli do czegoś chcesz dojść własną pracą, no to trzeba wytrwałości, poświęcenia, wysiłku, bo to szczególnie właśnie tam na emigracji poznaje się to głębie tego przysłowia, że bez pracy nie ma kołaczy, prawda? Także no tutaj to obowiązuje generalnie tak samo. Chociaż muszę przyznać, że żeby to nie wyglądało tylko tak, że prawda, no wyjeżdżamy na emigrację, ktoś nam obiecał tutaj wspaniały raj, a tutaj nas czeka jakaś katorżnicza praca. Może to nie do końca tak jest, ale zwracamy właśnie tutaj uwagę w tych wypowiedziach, na, żeby też nie pomijać tego aspektu no, własnego wysiłku, że żyje się z pracy własnych rąk. I Kanada czy Stany Zjednoczone generalnie stwarzają takie możliwości, że jednak jest to możliwe. No, tak jak nie było to możliwe w czasach w Polsce, w czasach słusznie minionych, tak to powiedzmy, tak, tam było to możliwe. Po prostu przychodzisz, pracujesz, wiesz do czego chcesz dojść, co chcesz mieć, prawda, jak chcesz swoją rodzinę pokierować. I tak jest, i są rzeczywiście, znam takich ludzi mnóstwo, którzy owszem sami no jakoś tam żyją na poziomie, ale cieszą się tym, że już dzieci to już są urzędnicy gdzieś tam państwowi na wysokich stanowiskach, bo skończyli wspaniałe szkoły, to są jacyś piloci wojskowi, cywilni, prawda, to są lekarze, nauczyciele, profesorowie, także ten wysiłek, prawda, tej pierwszej fali emigracyjnej, tego pierwszego pokolenia w rodzinie, nie idzie na marne, on owocuje, prawda? No, natomiast jak chodzi o kwestie kościoła, to praktycznie te struktury kościoła nowoczesne już w Kanadzie, to jest minione dwa wieki. Budowali, owszem, no kościół, byli kapłani diecezjalni, stworzyły się, prawda, te diecezje. To się właściwie zaczęło wszystko mniej więcej w XVII wieku od jezuickich męczenników kanadyjskich. John de Brebeuf i jego współbracia. Do nich pielgrzymujemy zresztą w okolicach 15 sierpnia każdego roku, jako Polonia również. Ale generalnie właśnie te struktury nowoczesnego kościoła budowali w Kanadzie ojcowie oblaci, księża zmartwychwstańcy. No, dużo udziału też mieli przy tym ojcowie redemptoryści. Może w Kanadzie nie w takim wymiarze jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie praktycznie od redemptorystów mówi się, że ojcem współczesnego systemu szkolnictwa w Stanach Zjednoczonych jest święty Jan Neumann, pierwszy biskup Filadelfii. Także generalnie te struktury tak szły. Ciekawe zdanie, prawda, które usłyszałem z okazji jubileuszu 200-lecia oblatów w Kanadzie. Jeden z misjonarzy właśnie wspominał takie zdarzenie, kiedy tam oblaci szli z tym zapałem misyjnym na tą daleką północ do miejscowości Yellowknife. My dalej jesteśmy, redemptoryści teraz są jeszcze wyżej w Nuvik. Tam, gdzie dzień trwa 6 miesięcy i noc trwa 6 miesięcy. No, ale gdzieś tam doszli, jeszcze tam wyżej i gdy tam już, prawda, katechezy głosili, kościół założyli, mówią, no to ruszamy dalej w drogę. A ktoś im powiedział, no ale dlaczego, po co? Przecież tam już nikt nie mieszka. I wtedy sobie przypomnieli to zdanie, że Ewangelia ma być głoszona po krańce ziemi, nie? Czyli patrzcie, że takie doświadczenia budowy kościoła i naprawdę wielu ludzi oddanych, świętych, wspaniałych kapłanów przez te dwa wieki, czy to właśnie w tym zgromadzeniu oblatów, redemptorystów, czy w ogóle tam się pojawiło, oddało swoje życie, nawet takich, których my nawet dzisiaj imion, nazwisk nie znamy. Siłą rzeczy także ta, prawda, Polonia gromadzi się także w tych ośrodkach, które mają, właśnie prowadzą zakonnicy, prowadzą zakony. No, w Toronto mamy gdzieś około chyba, nie wiem, czy to są precyzyjne dane, to było 5 lat temu, znalazłem takie dane, że w 12 kościołach w samym mieście, w samej aglomeracji Toronto, w 12 tych kościołach odprawia się przynajmniej jedna msza w niedzielę po polsku, nie? Zdaje się, w kilkudziesięciu językach w ogóle są w niedzielę msze święte odprawiane w Toronto, w różnych kościołach. Natomiast są główne ośrodki polonijne, to jest ten najstarszy kościół polonijny w Toronto, świętego Stanisława. To jest właściwie ta parafia, która już no, starzeje się już praktycznie. To nie jest tak już jakiś już tętniący życiem ośrodek, ale tam są jeszcze jest grupa Polonii. To jest kościół drugi świętego Kazimierza przy Roncesvalles, tradycyjnie nazywanej polską dzielnicą w Toronto. Tylko to już się też zmienia się charakter tego. No i jest ta największa na świecie polonijna parafia poza granicami Polski. To jest Mississauga, świętego Maksymiliana. Jest także ośrodek na Scarborough prowadzony przez księży chrystusowców Matki Bożej Królowej Polski, jest nowa parafia w Brampton, także oblacka Eugeniusza de Mazanody świętego Jana Pawła II, prawda? To są jakby takie główne kościoły polonijne, prawda? Bo nie, jak powiadam, no są jeszcze kościoły normalnie o duszpasterstwie angielskojęzycznym, gdzie tam jedna msza jest odprawiana po polsku. To jest na przykład kościół Chrystusa Króla, gdzie posługują księża Michalici, prawda? Czy też jest jeszcze parafia, która teraz jakby no, jest taka nadzieja, że ona jakby powstanie, prawda, po tych latach trochę kryzysu, parafia Matki Bożej, Maria Matki Bożej na Najświętszej Marii Panny na Davenport w Toronto, gdzie teraz posługuje ksiądz Kazimierz Brzozowski. Także no jest, prawda, tak można powiedzieć, taka infrastruktura, jest gdzie przyjść, są te możliwości, są sprawowane sakramenty, jest spowiedź, jest duszpasterstwo, jest także wielkie zaangażowanie wśród kapłanów. No tylko, że jest jeden taki wskaźnik, który nam mówi o tym, że jeżeli w samej aglomeracji torontońskiej jest gdzieś około 200-300 tysięcy Polaków, bo można tam jeszcze doliczyć tych, którzy mają polskie korzenie, ale w zasadzie po polsku nie bardzo mówią, nie bardzo rozumieją, ale jest tak 200-300 tysięcy Polaków w całej aglomeracji, to ile chodzi do kościoła w niedzielę? No i tu już zaczyna się trochę takie dane, trochę powiedzmy niezbyt optymistyczne, prawda? Dlatego to ciągle nas jakby no mobilizuje do tego wysiłku, że owszem, naprawdę jest bardzo wiele jest robione. Ja tu szczególnie patrzę na te parafie, o których ty wspomniałem, prawda, Scarborough, no, Maksymilian, Oblaci, prawda, tutaj jeśli mogę, to od razu pozdrawiam tych proboszczów tu wymienionych, tych parafii, szczególnie tutaj chciałbym wymienić dzisiejszych solenizantów, prawda? To kapelan rodziny Radia Maryja w Kanadzie, ksiądz Czesław Murzyński, Zmartwychwstaniec, ksiądz Czesław Kolasa, proboszcz w Okwil u świętego Antoniego, czy już nie w Kanadzie, ale w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, w San Diego, ksiądz Czesław Rybacki, Chrystusowiec, prawda? No i to nas ciągle, popatrzmy, że na przykład od świętego Maksymiliana proboszcz i wikariusze, ojciec Janusz Błażeja, którego też pozdrawiam, jego wikariuszy, którzy przez minione półtora roku wykonali jakąś no, ogromną pracę dla młodzieży w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży. I tam ponad 500 młodych ludzi miało katechezy, miało różne zajęcia, zarobiło pieniądze też na to, żeby sobie do tego, prawda, do samolotu jakby dofinansować, do ceny biletu. Ponad 500 młodych ludzi. To jest na skalę w ogóle w kościele tu w Toronto, to jest w ogóle jakiś ewenement, jakaś niespotykana sprawa. Nie? Tak ogromna liczba młodych ludzi, którzy przychodzili, słuchali katechez różnych. Biskupi torontońscy czy inni jacyś tam zacni kapłani przychodzili, głosili im katechezy i się wszyscy budowali, mobilizowali tym. I rzeczywiście tu jest nadzieja, że później, gdy oni wrócą z tych Światowych Dni Młodzieży, że wielu coś znowu będzie takimi zaczynem dobrym. No.
Otwierają się nowe karty, nowe księgi, pytania o Światowe Dni Młodzieży w Toronto, ale tylko wspomnimy, żeby nie tracić też czasu, nie otwierać drzwi, których będzie ciężko zamknąć. Telefony ukazały się na Państwa ekranach. Zapraszamy do współtworzenia naszej audycji, naszych rozmów niedokończonych z ojcem Zbigniewem Pieńkosem, dyrektorem centrali Radia Maria w Chicago, ojcem Jackiem Cydzikiem, duszpasterzem rodziny Radia Maria w Kanadzie, a Radio Maria wsparciem dla emigracji. Tak jak tutaj już było powiedziane, od Radia Maria nie rozpoczęło się wszystko w Stanach Zjednoczonych czy też w Kanadzie. Powiedzieliśmy i usłyszeliśmy, zwłaszcza z waszych ust, ojcowie, tak wiele odnośnie życia polonijnego z punktu widzenia duszpasterskiego. Natomiast chciałbym pytać o politykę Stanów Zjednoczonych czy politykę Kanady względem Polonii, Polaków i emigracji, ale chciałbym zapytać, jak funkcjonują instytucje państwa polskiego na przestrzeni tych lat, ojcowie, waszego doświadczenia zarówno z punktu widzenia Chicago, jak i z punktu widzenia Toronto i Kanady.
To znaczy, jak chodzi o te instytucje państwa polskiego na terenie Stanów Zjednoczonych, no szczególnie Chicago, to oczywiście mamy tu na myśli konsulat, bo to jest właśnie ta instytucja. Natomiast inne praktycznie no, nie istnieją, przynajmniej tak oficjalnie, bo no, można mówić o tym, że w centrali Radia Maryja jest punkt konsultacyjny, że ludzie mogą przyjść i skontaktować się za pomocą połączenia Skype z panią poseł Małgorzatą Wypych, która chce reprezentować sprawy Polonii na forum Parlamentu Polskiego i te różne problemy, które ludzie tam mają, próbować rozwiązywać. Na ile to się udaje, to już zostawiam bez komentarza i może jest to do dyskusji, ale wierzymy, że to będzie się dalej rozwijać. Natomiast jak chodzi o konsulat, no to na przestrzeni tych lat różnie było, bo no, niestety były i też takie, w cudzysłowie nazwę to, przecieki do nas, że pracownicy konsulatu na spotkaniu z dyrektorami szkół polskich zwracali szczególnie uwagę na to, żeby no, katechezę ograniczyć do minimum, bo to nie jest najważniejsze, nie jest ważna też historia, no ale żeby pielęgnować tą kulturę, tradycję, na to szczególnie akcent kłaść. No geografia to siłą rzeczy, ale też nie za wiele. No nie wiem, czy akurat tak rzeczywiście było, ale jeżeli by tak było, no to wydaje się, że no nie spełniają swojego zadania. No teraz wierzymy, że po tych zmianach, które się dokonały też w naszej ojczyźnie, też te zmiany już nastąpiły, czy w ambasadzie w Waszyngtonie, czy w placówkach konsularnych, w Nowym Jorku, w Chicago, w innych na pewno też, że będzie to większe otwarcie właśnie na problemy tych ludzi, którzy tam żyją i próba pomocy tym osobom. Przepraszam. No bo niestety często słyszeliśmy chociażby przy okazji wyborów, że wiele osób chciało się dodzwonić do konsulatu, żeby się zarejestrować telefonicznie. Nie można się było dodzwonić. No, zdajemy sobie sprawę, że wiele osób chciało się, powiedzmy, zarejestrować. No, może nie było na tyle pracowników, no ale ludzie po prostu z niesmakiem tak to wspominają i takie komentarze, powiedzmy, dają, tak? Więc wierzymy, że no, teraz to będzie inaczej.
Prawdopodobnie mamy telefon z Chicago, więc do Kanady w tej kwestii przejdziemy za chwileczkę. Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam wszystkich moich rodaków.
No witamy również.
Witamy do nas telefonuje. Za granicą, ojcu prowadzących. Moje imię jest Wacław, ja jestem z Chicago. Jeżeli ojciec pozwoli, tak pokrótce moją historię. Wyjechałem z Polski w 1967 roku, trafiłem do Rzymu. I w Rzymie pewien ksiądz w koloradce pokazał mi, co mam dalej zrobić, że mam sobie tutaj kupić bilety na terminy i tak dalej. Pojechałem do tej Latiny i tak dalej. No i chodziłem do kościoła, później do Rzymu, potem wrócili. W sumie byłem prawie półtora roku w Rzymie. No i jeżeli chodzi o tych ludzi w Rzymie, no to kościoły w Rzymie no, raczej pustką świecą. Z tego, co widziałem. Bardzo to przykre jest, no ale taka jest prawda. Stamtąd pojechałem do tamtej na Florydę, no i tam chodziłem do kościoła do St. Petersburga, polski kościół, piękny kościół i tam naprawdę dużo Polaków do tego kościoła niedziela chodziło. Stamtąd pojechałem do Milwaukee, bo na Florydzie było trudno o pracę, do Milwaukee w Wisconsin, do znajomych, a byłem synem, czyli miał 10 lat. I powiem, że kościół w niedzielę był zawsze pełen. Jeżeli chodzi o Polaków. W Milwaukee, Wisconsin. Stamtąd przyjechałem do Chicago. No i do Chicago takie różne wędrówki były, normalne takie polskie, że tak powiem, drogi emigracyjne. Wylądowałem w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej i Kościoła na tak zwanej górce. To był stary kościół, jeszcze założony przez księdza, który brał udział w wojnie dwudziestoletniej, później wrócił tutaj. On nie był księdzem, później został księdzem i starał się bardzo długo, też żeby nogi podkładały okoliczne władze, żeby tego kościoła założył, jednak założył. I obecnie mamy piękny, taki naprawdę wspaniały kościółek zbudowany no, 10 lat temu. Mamy trzech księży, właśnie z jednym z tych księży, ojcem Konradem byliśmy, od 5 do 13 grudnia Meksyku w Guadalupe. Zorganizowana była piękna wycieczka, zwiedzaliśmy Meksyk, byliśmy w Acapulco, no i byliśmy w szczególnych uroczystościach w Guadalupe u Matki Boskiej. Także ogólnie rzecz biorąc, Polacy mają wielki wkład w życie Kościoła w ogóle na świecie, bo dużo Polaków właśnie do polskiego kościoła w Rzymie, niedziela w niedzielę, wszystkie msze to były, kościół był zabity. Okay? Do włoskich kościołów, jak bliżej mieliśmy tam później w hotelu, Polacy do kościoła chodzili. Włochów było coraz mniej. Ale wydaje mi się, że ludzie wracają do korzenia, bo widzą, co się dzieje. Maryja działa. Mamy rok Maryjny, setny rok Fatimy. Teraz jeżeli chodzi o moje takie krótkie, takie moje przejścia, no właśnie tak z tej Tampy, z Rzymu pojechałem do Tampy, z Tampy do Milwaukee, z Milwaukee do Chicago, żona przyjechała z dwiema córkami. To były małe dzieci, w tej chwili moja jedna córka jest doktorem ekonomii. Chciałbym wydarawiać połowę tego, co ona zarabia. Druga córka jest matematykiem i wykłada w języku hiszpańskim, polskim i angielskim, w tej samej szkole średniej, w której się uczyła. A mój syn pracuje tak jak ja. Po prostu on wozi benzynę na stację benzynową, właśnie w tej chwili jest Michigan. A ja pracuję jako trucker, jeżdżę po tej całej Ameryce. Mam 68 rok, jestem drugi rok na emeryturze. Mam emeryturę taką sobie, że w Polsce mogę sobie zrobić, dobrze, że jeśli tu nie za bardzo. Ale jak sobie zrobię i tak dalej, żona ma też emeryturę, możemy spokojnie żyć. Także ogólnie rzecz biorąc, tak jak ojciec powiedział, no nie jest łatwe życie, ale to życie ma sens. To życie ma sens, bo po prostu dzięki temu sensowi można sobie zabezpieczyć jakiś byt. Dzieci mogą stanąć na nogach swoich własnych i nie muszą liczyć na żadne układy.
Panie Wacławie, a może słówko jeszcze niech pan powie, tylko może jedno zdanie. Radio Maryja, jak panu tutaj na emigracji, no później gdy ono powstało, bo pan długie lata jest na emigracji. Czy coś pan zauważył, czy coś panu pomogło, czy zmieniło się coś panu?
Proszę ojca, Radio Maryja jest, że tak powiem, pochodną mojej religii. Ja bez religii nie istnieję. Po prostu dla mnie istnienie bez modlitwy, dla mnie modlitwa, proszę ojca, to nie jest modlitwa jakaś tam. Przepraszam, tak mówię, że się tak wewnętrzną, ale tak mówię od serca. Jak zacznę dzień bez modlitwy, to nie idzie. Nie idzie mi. Jak się pomodlę, proszę ojca, wszystko się układa. Ja jeszcze trochę. Ja tutaj jeżdżę trochę 27 lat. Mogę powiedzieć jedną rzecz. Bez wspomagania Boga, nieraz w ułamku sekundy, no, byłoby niedobre. Przepraszam, tak mówię, ale tak jest. Mhm. Moim dzieciom to samo mówię. Ludzie, słuchajcie, urodziliście się, dążycie do dobra, teraz córka sobie ma, tam dom sobie odnawia, druga córka ma ładny dom, to nie musi tego robić. Tak też ma ładny dom, ale tak sobie robi go swoją. Ale pamiętajcie, że wyszliśmy od Boga i wracamy do Niego. I wszystko, co robimy, to musi prowadzić do Niego. I wszystko, co ja robię, też musi prowadzić do Niego. A jeżeli chodzi o Radio Maryja, to proszę ojca, no bez Radia Maryja to po prostu bylibyśmy bardzo ubodzy. Bylibyśmy bardzo ubodzy i po prostu raz, że w modlitwę, ludzie sobie przypominają o tych modlitwach, a drugie o wiedzę, o wiadomości bieżące, ale o wiedzę historyczną, proszę ojca. Ile ja Radio Maryja zawdzięczam wiedzy historycznej, to Bogu wdzięki z tych audycji. Jak jestem w domu, bo trudno mi jest być w domu, teraz może będę trochę częściej, ale jak byłem w domu, to Radio Maryja i wiadomości i rozmowy niedokończone i wiedza, którą zdobyłem, to po prostu dla mnie to jest... Ja próbowałem kiedyś w Polsce studiować na Politechnice. Nie poszło mi, bo były różne powody rodzinne i tak dalej. Ale uważam, że człowieka obowiązkiem jest pogłębianie swojej wiedzy. Pogłębiając wiedzę, to tak jak papież mówił, wiedza i religia to są dwa płuca, albo dwie półkule mózgu, można powiedzieć, wzajemnie się uzupełniające. Jeżeli ja pogłębiam swoją wiedzę, obojętnie w jaki sposób, ale naprawdę Radzie Maria mi w tym bardzo pomaga, to ja po prostu w ten sposób poznaję prawdę. Poznając prawdę, poznajemy Boga, który jest prawdą. Bo jeżeli nie chcemy poznać prawdy, albo po prostu unikamy jej, no to zbliżamy się do tego, który jest kłamstwo. I dajemy się okłamać i szukać. No później nie dziwimy się, że jesteśmy oszukiwani. Okay? I to Radio Maria właśnie przede wszystkim, moja religia, moja własna, bo proszę Ojca, jeżeli Ojciec pozwoli.
To już ostatnie zdanie, panie Wacławie.
Będą teraz Światowe Dni Młodzieży. Ja wczoraj poczytałem, że będą jakieś tam sanktuaria zbiegane przez Polaków. Przez tych pielgrzymów. Ja mam apel. Zróbcie tam w tym, żeby odwiedzili kościół ojców jezuitów, w którym znajduje się obraz Matki Boskiej Trybunalskiej w Piotrkowie Trybunalskiej. Bo ja jestem z Piotrkowa Trybunalskiego. Przepraszam, bo się uniosłem. Bo Piotrków Trybunalski jest źródłem, jest gniazdem polskiego parlamentaryzmu. Tam szlachta z magnatami nie mogli się dogadać i podjęli decyzję, że jedni będą tu, a drudzy tu. I w ten sposób powstał dwuizbowy parlament. Powstała izba niższa i wyższa. Ten sposób powstała demokracja. I tam były prowadzone trybunały koronne. Przy tym obrazie Matki Boskiej Trybunalskiej. Ja mam tam całe aplikacje tego na swoim telefonie. Okay? To jest naprawdę piękne miejsce. To jest źródło polskiego parlamentaryzmu i demokracji dla Europy nawet.
Nie ma tego. Dziękujemy, panie Wacławie, gorąco pozdrawiamy. I zapewne kiedyś pańskie drogi doprowadzą pana również do centrali Radia Maryja na spotkanie. Z daleka widać lepiej.
Tak, właśnie pan Wacław bardzo ciekawego tematu dotknął. Wspomniał tutaj o kościele ojców cystersów w Willow Springs. No, to jest kościół, który powstał w ostatnich latach. Ale co jest charakterystyczne, że właśnie Polacy też migrują z Chicago na przedmieścia, szukając lepszych, powiedzmy, warunków życia, spokojniejszych, mniejszych podatków, no bo to niestety wiele rodzin też jakoś ogranicza, a te podatki w Chicago wciąż są podnoszone. I dlatego jest taka przedziwna rzecz. Powstają kościoły na przedmieściach, między innymi w ostatnich latach w Lombard. Księża Chrystusowcy, piękny kościół, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego wybudowali, ojcowie cystersi, a zamyka się kościoły, które Polacy budowali 100 i więcej lat temu, kiedy przybywali właśnie wtedy ta pierwsza emigracja po powstaniach, szczególnie po powstaniu styczniowym bardzo liczna, ale po listopadowym też, po pierwszej, drugiej wojnie światowej. Kościół Matki Bożej Częstochowskiej też wybudowany przez Polaków w 1917 roku był poświęcony, konsekrowany. Parafia w 1895 powstała. A więc to pokazuje pewien też problem i to, że no nie wszystkie kościoły są pełne, bo ostatnio był problem. Tak, można powiedzieć, bo będzie chyba zamknięty, może nawet wyburzony kościół świętego Wojciecha, który powstał na końcu XIX wieku. Ale dlatego, że no po prostu już nie mogą go utrzymać parafianie, bo bardzo dużo potrzeba środków na remont. I tak jest z wieloma kościołami, między innymi w Filadelfii z ojcem Jackiem, żeśmy byli, ten sam problem występował. 5 kościołów, w których była sprawowana msza święta, dzisiaj tylko praktycznie 2, przy czym w jednym tylko duszpasterstwo, w drugim okazjonalnie msza święta. A więc widzimy, że no, nie jest to takie proste i są kościoły, gdzie po prostu brakuje.
No to jest taki wielki problem, właśnie, o którym ojciec Zbigniew powiedział. Migracja. I to jest też zderzenie się pewnej różnej mentalności. Prawda? W Stanach, w Kanadzie jest tak, no masz budowlę, masz podatek od budowli, od własności, podatek katastralny, to inaczej zupełnie ustawia stosunki własności, oczywiście kościoły, organizacje charytatywne, trochę to inaczej jest, prawda, ale generalnie właśnie tak to jest. My w Polsce sobie myślimy, no tak, no kościół nawet jak jest pusty, żeby był muzeum, bo to jest pomnik historii. Tam tak nie ma. Dzisiaj jakiś budynek stoi, jutro nie stoi po prostu. Jutro rozwalają, budują coś innego. Ale ja tu jeszcze chciałbym nawiązać do poprzedniego pytania, te kwestie
instytucji państwa polskiego.
Tak, że jak chodzi o stronę Kanady, to Kanada jest krajem wieloetnicznym. I dlatego my jako Polacy jesteśmy pełnoprawną grupą etniczną, mamy określony wachlarz praw, nawet jakichś tam, prawda, przywilejów, tak można by to nazwać. Mamy swój program w paśmie telewizyjnym, prawda, Polish Studio, mamy na tej zasadzie udało się wiele stworzyć różnych audycji radiowych, gdzieś czy w Ottawie, czy w Toronto. Mamy swoją prasę i tak dalej. Swoje organizacje bardzo, bardzo z wielkimi tradycjami, czy te ponad stuletnie organizacje polonijne, czy także powstają wciąż nowe jakieś organizacje. Problemem jest tutaj co innego. My mamy też swoich, prawda, posłów do parlamentu kanadyjskiego. Problemem jest co innego. Problemem jest to, co jest moim zdaniem jakimś trochę spadkiem właśnie po tej epoce słusznie minionej. To są podziały. Podziały wewnątrz społeczności. Polonia nie jest zjednoczona. I tu wcale mi nie chodzi o to, żeby wszyscy byli w jednej organizacji czy coś takiego, bo przecież historia pokazuje, że organizacji tam było 70 czy tam ileś tam, ale 100 lat temu potrafili powołać Kongres Polonii Kanadyjskiej i wspólne pewne ważne rzeczy wspólnie się robiło. Natomiast dzisiaj widać, że tego nie ma. Że ludzie przestali jakby się interesować, prawda, innymi, co robią inni i tak dalej, że są jakiś ferment, jest jakieś podziały. Także to, co powiedział chyba jeden z biskupów, gdy miał rekolekcję kiedyś tutaj w Kanadzie, wyście przyjechali tutaj, uciekali przed komunizmem w stanie wojennym, a za każdym z was dwóch przyjechało. I jednak to się ciągle jednak czuje. To ten jakiś taki spadek po komunizmie ciągle jest. Dlatego no, to, co jest takim chyba moim zdaniem, takim zadaniem i też Radio Maryja to próbuje robić i wspiera także i duszpasterstwo polonijne i te organizacje, to jest dojście do takiego momentu, kiedy my przezwyciężymy jako Polonia właśnie tą kwestię takiego skłócenia, trochę podzielenia ludzi, prawda, na kawałki. Bo to jest coś chyba moim zdaniem na najbliższe lata takie najważniejszego.
Pan Wacław w swoim telefonie zauważył dwie istotne sprawy. Pierwszą, że Polacy budują kościół, gdziekolwiek się znajdują. Oni tworzą ten kościół i wkład Polaków w budowę kościoła jest bardzo wielki. Drugie zdanie to potwierdzające to, co mówiłeś, ojcze Jacku, na temat stanięcia na własnych nogach i perspektywa rozwoju, zwłaszcza dzieci, czyli tego młodego pokolenia, nie w oparciu o dorobek rodziców, tylko o swoje własne umiejętności. Też prowokowany pan Wacław był o rolę Radia Maryja w całej posłudze Kościoła i nas jako katolickiego głosu w naszych domach dla emigracji. To jest, można powiedzieć, zasadniczy temat i chciałbym o to zapytać, jak ojcowie realizujecie tę posługę Radia Maryja, którą ojciec Zbigniew realizuje od 14 lat, a to ojcze Jacku od 5 lat w Kanadzie. Czy zasadne i słuszne jest, by ojcowie, którzy posługują w Radiu Maryja, również posługiwali nie tylko w Toruniu, ale również w Kanadzie i w Chicago i w Stanach Zjednoczonych? Natomiast tak na marginesie tylko to pytanie o jedność wśród Polaków i Polonii. Czy prawdą jest, że wraz z emigrantami ruszyli też agenci, którzy rozbijali to życie polonijne?
Jest, no oczywiście, to są historyczne fakty. Chociażby tutaj, żeby tutaj może nie dotykać tych rzeczywistości świeżych, no popatrzmy, cała działalność pana profesora Oskara Lange, prawda, który był w latach 50. i 60. w Stanach Zjednoczonych ekonomistą, profesorem, tam już nie pamiętam którego uniwersytetu, ale był zwerbowany przez Urząd Bezpieczeństwa czy Informację Wojskową, żeby tutaj właśnie po pierwsze rozbijać Polonię, żeby tworzyć nowe, niejako nowe, nowoczesne organizacje polonijne, ale były po to, żeby dezintegrować życie Polonii. I potem przyjechał do Polski, tu był oczywiście przez władzę komunistyczną ustanowiony najlepszym, wspaniałym ekonomistą i tak dalej, jakieś tam teorie głosił, ale generalnie ten spadek po tym, no warto sobie sięgnąć do tej historii. A no, o tych dzisiejszych czasach, no rozglądnijmy się, zobaczmy jak to działa. Chociażby była ta kwestia na początku lat 2000, już w Toronto, prawda, też pojawiło się hasło, co tam stare organizacje polonijne, nowe, Polonia w nowym tysiącleciu, w nowym milenium. Chodziło po prostu o przejęcie takiej zasłużonej dla Polaków w Polonii tam instytucji życia codziennego, jak Credit Union, prawda, czyli kasa oszczędnościowa, gdzie ludzie normalnie mogą funkcjonować, prawda, mają swoje konta bankowe, swoje pieniądze, tam przychodzą emerytury z wypłaty i tak dalej. Chodziło o przejęcie tego, chodziło o rozbicie. I dlatego tutaj na linii później, prawda, ja się dziwiłem przez pierwszych parę miesięcy, dlaczego wśród Polonii, gdy się na przykład powie słowo konsulat, mają na myśli konsulat Rzeczypospolitej Polskiej, od razu jest takie nastawienie negatywne, nie? No ale właśnie to się stąd bierze, że nawet już gdy ta nowa obstawa, nowa prawda, personel konsularny, który z tymi sprawami no, być może już ma mniej wspólnego, jest, no ale poprzednia ekipa rządząca, prawda, Ministerstwo Spraw Zagranicznych pod wodzą pewnego pana z dworku tutaj nieopodal, daje medal 20-lecia wolności komu? Właśnie jednemu z prowodyrów tamtej nieudanej na szczęście akcji, bo księża oblaci przy pomocy Radia Maryja również, bo pamiętam tą audycję w nocy prowadzoną, którą sam prowadziłem wtedy, którą oblaci jednak obronili to i dzisiaj wszystko to funkcjonuje, prawda? Ale ciągle to jest. I ci ludzie przez tych, o których my tutaj, gdy już wchodzimy na ten pole bieżącej polityki polskiej, no musiałbym nazwiska wymienić, ale nie wiem, czy jest sens tutaj trochę tak to robić. Ale właśnie to są nasze czasy. To nie są lata 60., 50., to są lata 2001, 2014, 2013, prawda? Ciągle jakiś taki mechanizm, jakiś taki lęk jest przed Polonią. I dlatego z wielkim takim tutaj no, poczuciem, taką nadzieją obserwowaliśmy, ojcze Zbigniewie, chociażby czy wizytę pani premier w Dialestown ostatnio, czy pana prezydenta w Mississauga, czy w Niagara-on-the-Lake, widziałem, jakie były reakcje ludzi, prawda? Ile nadziei jest związanych właśnie z tym, żeby wreszcie te jakieś takie podejście zupełne do Polonii, żeby to znikło, prawda? Żeby stała się normalność. To jest takie pragnienie. Nie?
Prosimy bardzo, telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Pozdrawiam wszystkich trzech ojców.
Prosimy.
Pytanie mam do ojca z Chicago. Mam syna w Chicago, który jest od bardzo wielu lat, ponad 20 lat. Pracował przedtem od świtu do nocy, więc nie było czasu na znajomych, miał kolegów pracy, pracował w biurze projektów. W tej chwili ma inną pracę, ma soboty i niedziele zajęte. Nie ma żadnych kontaktów z ludźmi. Ci koledzy, których miał, to byli od niego dużo starsi ludzie, poumierali. Został zupełnie samotny. Poszukuje dla niego przyjaciół. Prosiłam, żeby zwrócił się po prostu do jakiejś parafii. Był w jakiejś parafii na, nie potrafię powiedzieć, w którym miejscu Chicago, i prosił o jakiś kontakt z ludźmi. Na to usłyszał odpowiedź od polskiego księdza. W tej chwili jest mało Polaków w Chicago, jest to bardzo trudne. Temat się skończył. Skończył się w sensie tym, że on nikogo mnie nie poznał, nikogo, z nikim się nie zaprzyjaźnił. Jest nadal bardzo samotny i bardzo z tego powodu nieszczęśliwy. Pracuje w soboty i niedzielę także. Więc niestety to są te dni, kiedy prosiłam go, żeby wyszedł do kościoła, ale on pracuje. Więc po prostu nie ma jak kogoś poznać. Do kogo ma się zwrócić?
Pani Barbaro, poprosimy już ojca Zbigniewa, by podał pomocną dłoń, udzielił odpowiednich, konkretnych informacji.
Ja myślę, jeśli pani ma kontakt ze swoim synem, a z tej rozmowy wynika, że tak, zapraszamy do centrali Radia Maryja, kiedy tylko będzie miał czas. Centrala mieści się przy 69-65 West Belmont. To jest przy ulicy Belmont między Harlem a Oak Park i jest czynna od godziny 10 do godziny 7 wieczór. Tam na pewno przyjmie go siostra Aniceta, która dyżur pełni, czy siostra Brunona. Ja wracam początkiem sierpnia i wtedy myślę porozmawiamy, bo w taki sposób to na pewno nic nie rozstrzygniemy. To musi być to spotkanie, ten kontakt osobisty i wtedy myślę, że jakoś się zaradzimy, bo oczywiście Polaków w Chicago ubywa, ale jeszcze jest ich dużo.
No ale też tutaj pani Barbaro, ja bym tutaj zachęcał do takiej cierpliwości troszeczkę w tym, bo wiadomo, że nawiązanie jakiejś przyjaźni z kimś, to nie jest tak, że 5 sekund i już mamy przyjaźń wielką do końca życia. To trzeba też i z siebie trochę dać, prawda? Jeżeli w niedzielę się nie da pójść do kościoła, to pójść w sobotę, a jeżeli nie da się w sobotę, to pójść w piątek. Jeżeli chce kogoś spotkać w parafii, prawda? Bo msze święte są odprawiane w większości polonijnych parafii, szczególnie tych dużych, codziennie. I codziennie są jacyś ludzie. Po prostu nie da się nawiązać z kimś przyjaźni czy jakiejś relacji, sympatii, jeżeli się siedzi w domu albo jeżeli się tylko przychodzi, prawda, no tak, i ksiądz powiedział, że nie ma ludzi. No, jest coraz mniej ludzi. No, bo tak to jest prawda, ale zachęcam, żeby była ta wytrwałość. Kiedy mam czas, zobaczę, kiedy są msze święte sprawowane, pójść, obracać się w tych, są organizowane spotkania, czy spotkania Radia Maryja, prawda, różne. Zapraszamy, proszę przyjść, pomodlić się, zostać na kawie i cieście, prawda, i tak się to wszystko będzie budować. Bo tak, jak chodzi o, tak jak mówiliśmy to, prawda, o życie, ktoś chce mieć dom i tak dalej, to wiadomo, że to od razu się tego nie zrobi. Tym bardziej od razu się nie pojawi jakaś przyjaźń, prawda.
Radio Maryja Wsparciem dla Emigracji. Na Państwa ekranach kontakt do centrali Radia Maryja w Chicago wyświetlił się. Ojciec Zbigniew jako dyrektor centrali Radia Maryja podał adres i godzinę urzędowania centrali Radia Maryja, gdzie można znaleźć osobę, z którą spotkanie rozwiąże wiele pytań i wątpliwości, gdzie też można zapoznać się z całą działalnością Radia Maryja. Ojcze Jacku, kontakt do duszpasterza Rodziny Radia Maryja.
My jeszcze niestety nie mamy, jeszcze, ale to się modlimy o to, żeby to się zmieniło. Nie mamy siedziby, nie mam jeszcze takiej siedziby stałej. Kontakt jest e-mailowy. radiomaryjakanada@gmail.com albo też jest kontakt przez panią prezes familiowa Radio Maryja Kanada, panią Joannę Strzeżek, który podajemy właśnie przy okazji różnych imprez. 905-845-3553 to jest Okwil, tylko też zwróćmy uwagę, że to jest telefon na razie do domu prywatnego, prawda? Żeby też tam nie mieć to zawsze na względzie, bo czasem ktoś tam, słyszałem kiedyś tam jeszcze, ktoś tam zadzwonił tam o 11 w nocy i się tutaj domagał natychmiast jakichś tam spraw o radiu, o tym, o tamtym. No. Wiedzmy, że ta posługa w Radio Maryja, czy to w Chicago, czy w Toronto, opiera się głównie właśnie na wolontariuszach, na ludzi dobrej woli, którzy bezinteresownie poświęcają swój czas, miejsce, dom i tak dalej.
W Chicago także funkcjonuje strona internetowa www.radiomariachicago.org.
Tak jest.
No i też na antenie Radia Maryja program Czasu Polskiego od 2 do 3 ze szczególnym uwzględnieniem słuchaczy w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. I od już długiego czasu z daleka widać lepiej program bezpośrednio z naszego oddziału telewizji.
No i jeszcze jest program radiowy na stacji WPNA w Chicago, który ojciec Zbigniew prowadzi od poniedziałku do piątku, którego tu w Polsce, można tu w Polsce przez internet tylko słyszeć.
No. Bardzo gorąco dziękuję za spotkanie.
Bóg zaprosi.
Ojciec Zbigniew Pieńko z dyrektor centrali Radia Maryja w Chicago, ojciec Jacek Cydzik, duszpasterz rodziny Radia Maryja w Kanadzie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.